przywita się z Państwem ojciec Benedykt. W studiu również jest pani profesor doktor habilitowany Grażyna Anceparowicz, którą gościmy w Radiu Maryja już od wczoraj, od godziny 18 w pierwszej części rozmów niedokończonych o 21.30 i też jest naszym i Państwa gościem w rozmowach po północy. Dlaczego mamy biedę w Polsce i jak z nią walczyć? Zapraszam Państwa do kontynuowania i współtworzenia tego programu. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Numery telefonii sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy telefony do studia w Toruniu 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja należę do pokolenia II Rzeczypospolitej, które wielką wagę przywiązywała do wartości, do tradycji, ideałów chrześcijańskich i niepodległościowych. Pani profesor bardzo pięknie i mądrze mówiła o znaczeniu ekonomii, gospodarki dla rozwoju Polski. Ale nie możemy zapominać o fundamentach. Właśnie o fundamentach, na których oparta była II Rzeczpospolita. Fundamentach chrześcijańskich, niepodległościowych. Stosunku państwa polskiego do Kościoła, do Boga, do wiary, do historii. Te sprawy są zupełnie zapomniane. Nie dyskutujemy dzisiaj o tych podstawowych rzeczach. Pytam wszystkich Polaków, na jakich wartościach chcą budować fundamentach Polskę? Czy na fundamentach takich, o której moje pokolenie zawsze marzyło, pokolenie II Rzeczypospolitej, pokolenie Armii Krajowej, pokolenie żołnierzy Powstania Warszawskiego, to znaczy fundamentach chrześcijańskich i niepodległościowych.
Panie Andrzeju, dziękujemy i tutaj zapytamy o te fundamenty, panie
ale
profesor.
Ale te dwie sprawy się wzajemnie nie wykluczają. Ja nie jestem filozofem, nie jestem religioznawcą, więc... To jest, nie mogę tutaj nic dodać od siebie oryginalnego, chociaż oczywiście cały czas mówimy tutaj o fundamentalnych wartościach, o społecznej nauce Kościoła, o wartościach, które były kultywowane w II Rzeczpospolitej, które wychowały pokolenia Polaków w poczuciu patriotycznego obowiązku. Ja natomiast, jeśli mówię o gospodarce i kładę na to akcent, to dlatego, że to jest akurat ta dziedzina, którą ja się zajmuję zawodowo, na której się znam. No i troszkę to się łączy z tematem naszego dzisiejszego spotkania, dlatego, że mówimy o biedzie, o przyczynach biedy i na pewno takie wartości, jak wartości chrześcijańskie, jak solidaryzm, jak zaufanie do siebie wzajemne, jak dobre i uczciwe wychowywanie dzieci w rodzinie, to jest ten fundament, powiedziałabym, na którym budujemy to wszystko, czym chcemy w przyszłości, co chcemy w przyszłości zostawić naszym młodym pokoleniom, następcom. Ale i mówimy, ja mogę mówić tylko o tych problemach, na których rzeczywiście się znam. Znam się na gospodarce, wiem, jakie są wyzwania tutaj od tej strony i jeżeli nawet ktoś byłby największym patriotą, najbardziej gorącym patriotą, ale jednak no, nie będzie miał oręża, którym chciałby walczyć, a jednak to wszystko powstaje właśnie w sferze produkcji, w sferze gospodarki, w sferze budowania nawet chociażby jakichś podstaw, zdrowych podstaw finansowych naszego państwa. To wtedy sam patriotyzm jako taki, no tylko może prowadzić do tego, że mamy ogromne ofiary, ale w gruncie rzeczy niczego nie zwojujemy, czyli to nie są rzeczy, które się wzajemnie wykluczają, to nie są wartości, które się wzajemnie wykluczają. Natomiast wydaje mi się, że byłabym bardzo zarozumiała, gdybym próbowała w każdej dziedzinie tutaj wypowiadać się jako profesjonalista. Ja się po prostu znam tylko na gospodarce i dobrze się znam na finansach, na polityce społecznej. Natomiast wydaje mi się, że gdybym tutaj właśnie chciała zastępować osoby, które na pewno mają większe doświadczenie, autorytet i wiedzę w kwestiach właściwie takich fundamentalnych, związanych z wychowaniem obywatelskim, z politologią jako odrębną dyscypliną, to pewnie uzurpowałabym sobie prawa cudze. I tutaj dlatego proszę o wybaczenie. Po prostu nie na wszystkim się znam.
Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak bardzo właśnie cieszę się, mogąc nasłuchiwać i cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja tylko chciałem taki krótki głos dodać. Miałem okazję przez niedługi okres mieszkać w Stanach Zjednoczonych i właśnie w tym rejonie, w którym mieszkałem, był to taki rejon ogromnych kontrastów społecznych, gdzie ludzie właśnie tacy dojeżdżający do Nowego Jorku, głównie finansiści w tej miejscowości, gdzie mieszkałem, bardzo bogaci, z drugiej strony, gdzie się uczyliśmy, ogromna bieda ludzka. I właśnie pamiętam, że wtedy taką moją refleksję, że to społeczeństwo, żyjąc w tych dysonansie takim i właśnie w tej niejako niesprawiedliwości, oni de facto wiedzą, że w tym żyją, jakby wiedzą, na jakich zasadach jest sformułowany ich system polityczny, społeczny i redystrybucji, którego de facto nie ma, albo jest w nikłym stopniu. I tak porównując do tego, co się dzieje w Polsce, to jest wielki dramat i jakieś oszustwo wobec narodu, że de facto zdecydowano się bez debaty publicznej, bez przedstawienia ludziom założeń tego nowego jakiegoś porządku emerytalnego, na system właśnie takiej niesprawiedliwości społecznej, w której owszem, ci, którzy będą bogaci, zabezpieczą się finansowo na tą swoją emeryturę, czy właśnie, jak pani profesor powiedziała, akcjami, czy ktoś nieruchomościami, ale właśnie niektórzy zostaną na lodzie, potem już pozbawieni też nieruchomości, gdzie szykuje się, można powiedzieć, Armagedon. I może dopiero kiedyś to de facto zacznie dziać, ludzie sobie uświadomią, o co w tym wszystkim chodzi, kiedy ta stopa zastąpienia będzie na tyle niska, że ludzie zrozumieją, że po prostu przez lata byli oszukiwani, a nie byli na tyle dociekliwi, by przeciw temu zaprotestować. I mieć tylko nadzieję, że takie głosy jak dzisiaj w radiu, i za co bardzo dziękuję też osobiście, że będą coraz bardziej słyszane, a ludzie też coraz bardziej świadomi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Prosimy się przedstawić na zakończenie.
Błażej z Wisły, bardzo dziękuję.
Dziękujemy, panie Błażeju.
Dziękuję, kłaniam
się. Ja też bardzo dziękuję za ten głos. To znaczy, że to, co ja robię od paru lat, co się staram robić, jednak ma chyba trochę uzasadnienia i racji. Cieszę się, że pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, właśnie widzi, że ta droga, którą myśmy wybrali, nie jest właściwa. I że rzeczywiście Polaków po prostu zwyczajnie oszukano. Taka jest prawda. Ale teraz mi się wydaje, że to nie musi być wcale Armagedon, bo jeszcze jest czas, żeby zawrócić z tej drogi. I ja w to głęboko wierzę, że zdążymy to zrobić.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Paweł z Warszawy.
Prosimy, panie Pawle.
Ja odnośnie tematu, który poruszył pan wcześniej, mówiąc o przedwojennych ideach II Rzeczypospolitej, w zasadzie należałoby tylko powiedzieć, stosując przepraszam, te zasady do ekonomii, że społeczeństwo, które tym ideałami się kieruje, żyje po prostu swoją historią i to napędza również stosunek do pracy na co dzień, do pracy dla kraju, z czym się wiąże oczywiście patriotyzm, to po pierwsze. Poza tym przypomnijmy sobie Solidarność.
Halo, niestety. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Mówi Marta z Krakowa. Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie, ponieważ wcześniejsze połączenie nam zniknęło nagle. Prosimy o zabranie głosu.
Szczęść Boże, dodzwoniła się Szczęść Boże, dodzwoniła się Marta z Krakowa. Bardzo dziękuję. Marta z Krakowa.
Pani Marto, prosimy o wyłączenie radio odbiornika i zabranie głosu spokojnie.
Pani
dobrze?
Profesor, za poruszenie różnych tematów. Ja mam taki... Dobrze, już. Teraz jest dobrze?
Teraz już będzie lepiej, zdecydowanie.
Teraz
lepiej
jest
będzie,
dobrze.
Tak.
Dodzwoniła się Marta z Krakowa, szczęść Boże. Pani profesor mówiła o tym, że jeżeli ktoś wykupił mieszkanie, ja wykupiłam mieszkanie 10 lat temu, ale nie wykupiłam ziemi pod mieszkaniem, ponieważ było to niemożliwe. Potrzebna była zgoda 50% tych ludzi, którzy wykupili mieszkanie, czy 60%, i tych procent nie było i nie ma do dzisiaj. Czy to znaczy, że jeżeli przyjdzie jakaś ustawa, czy to znaczy, że ja zostanę po prostu wyrzucona na ulicę z tego mieszkania, mimo to, że mieszkanie wykupiłam legalnie, opłacam legalnie, ale nie wykupiłam ziemi pod tym mieszkaniem.
Nie, ja nie o tym mówiłam. Ja mówiłam o czymś innym. Ja mówiłam o zagrożeniu, które powstaje wtedy, kiedy będą tak niskie emerytury, że one nie wystarczą ludziom na to, żeby opłacać czynsz od mieszkań i jednocześnie kupić sobie jedzenie i niezbędne leki. Jeśli człowiek znajduje się w tak trudnej sytuacji, to bardzo często, i przecież stąd mamy tak dużo bezrobotnych, bo ostatni spis wykazał, że mamy wyłapanych bezrobotnych, bezrobotnych, bezdomnych. To troszkę, proszę o wyrozumiałość, troszkę godzina jest późna. 50 tysięcy mamy ludzi, które spis wykazał, że to są ludzie bezdomni, pewnie jest ich więcej. Otóż kiedy się człowiek staje bezdomny? No bardzo często wtedy po prostu, jeżeli nie opłaca czynszu. I teraz są dwie metody. Pierwsza jest taka, że no nie płacimy czynszu, bo nas jest na to nie stać, bo najpierw trzeba kupić jedzenie, nawet jak się nie kupuje leków, i zaczynamy zadłużać mieszkanie i wtedy zaczyna się jeden problem, który zaczyna urastać potem do jakichś gigantycznych rozmiarów. Do tej pory to nie było zjawisko masowe, ponieważ nawet osoby, które miały niskie emerytury, jeżeli nie miały zbyt dużych mieszkań, mogły spokojnie zapłacić czynsz, wszystkie świadczenia i jeszcze zostawało im tam, powiedzmy, na te niezbędne potrzeby. Natomiast w nowym systemie emerytalnym, który w całej pełni wchodzi w tym roku, od 1 stycznia mniej więcej on zaczął wchodzić, ale jak powiedziałam, obejmuje na razie bardzo niewielką grupę osób, ponieważ inni wcześniej uciekli na emerytury albo mieli jakieś inne tytuły doświadczenia. Emerytury będą bardzo niskie. One będą na poziomie tej minimalnej emerytury. To jest około 800-900 zł, maksimum, na co można liczyć. Jeżeli tak, no to wtedy, jeżeli ktoś ma większe mieszkanie i będzie musiał zapłacić czynsz na poziomie 400-500 zł, może się zdarzyć, że po prostu mu tych pieniędzy nie starczy. I mamy te firmy takie dosyć oszukańcze, które oferują na lichwiarskich warunkach tak zwaną odwróconą hipotekę. Rząd nawet chce to zalegalizować, jest przygotowany projekt ustawy na ten temat. I osoby, które zdecydują się na tego typu transakcje, mogą sobie założyć, jak to się mówi, pętlę na szyję, bo jeżeli pożyczą pod zastaw mieszkania jakiekolwiek pieniądze, no to potem się może okazać, że to mieszkanie zostanie przewłaszczone na taką firmę. Ja już nie mówię o tym, że może się zdarzyć, że część z tych firm po prostu będzie nierzetelna i niewypłacalna i one po prostu wezmą sobie tytuły własności, firmy znikną, a tytuły własności zaczną gdzieś krążyć inaczej i potem zjawi się jakiś właściciel. Czyli to nie jest sytuacja, która panią akurat bezpośrednio dotyczy, bo większość mieszkań, które są, nie mają uregulowanej kwestii własności gruntu. I tutaj nie ma zagrożenia. Zagrożenie jest od strony biedy, od strony niskich dochodów, tak niskich, że one po prostu nie pozwolą na utrzymanie tego, co posiadamy, co wypracowaliśmy przez całe życie.
Profesor Grażyna Cyparowicz, naszym i Państwa gościem. Kolejny telefon. Halo.
Halo. Mikrofon jest Maria Zaszycielica, Grzegorz z Poznania. Ja chciałbym tylko dodać do tej audycji, że brakuje w ogóle wychowania patriotyczno w duchu właśnie chrześcijańskim. To jest dla mnie taka podstawa do jakiekolwiek sformułowania dalej, jakikolwiek postępowań z młodzieżą. No, kiedyś były jeszcze ruchy takie harcerskie, ale obecnie tak jak chrześcijaństwo jest wyśmiewane, także ten cały rak, całe to wszystko, co toczy w naszym kraju, nienawiść, jakkolwiek wyśmiewanie, to co jest katolickie i w tym wszystkim, całym duchu katolickim, to jest zwężowanie porażające i przymiata. Ja kiedy rozmawiam z moimi znajomymi na temat polityki, to oni mówią, mnie to nie interesuje, mnie to dalej nie tłumaczy. Słuchajcie, to was wszystkich dotyczy, czy chcecie, czy nie. Dzisiaj nawet dzieci nienarodzone dotyczy polityka. Także naprawdę jest to tragedia, co się w ogóle w naszym kraju dzieje.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
No, ale co my możemy zrobić? Poza tym, że musimy starać się, przynajmniej jak powiedziałam, w naszym najbliższym otoczeniu, raczej świecić przykładem, bo mnie się wydaje, że kogoś namawiać na siłę na to, żeby nagle stał się patriotą, czy zaczął podzielać nasz punkt widzenia na określone sprawy, to nic nie da. Bo powiedzą, aha, no to jest człowiek, który tutaj jest nawiedzony i tak dalej. To nie ma sensu. Ja uważam, że musimy po prostu robić to, co do nas należy, najlepiej jak potrafimy. I być może, że naszą postawą, naszym działaniem, naszą pracą zachęcimy innych ludzi, żeby zaczęli nas naśladować. I być może, że nie mówiąc i nie używając wielkich słów, osiągniemy nasz cel szybciej niż wtedy, kiedy będziemy właśnie komuś wytykali, albo ty nie jesteś patriotą, albo to źle robisz, albo ty jesteś nastawiony tylko na posiadanie, a nie zważasz, że innym osobom robisz krzywdę. Wydaje mi się, że na siłę nie można nikogo nawrócić na dobrą drogę, natomiast przykładem, własnym przykładem chyba będzie łatwiej. A potem jak ten przykład zacznie się rozszerzać, no to może rzeczywiście będzie jakaś wielka odnowa. Poza tym słyszałam właśnie o tej nowennie, bardzo się cieszę, że ona będzie. Może akurat tutaj wyprosimy sobie jakieś łaski i rzeczywiście zmieni się sposób postrzegania rzeczywistości przez Polskę i Polaków. Pan Bóg działa zawsze przez ludzi. I to są bardzo często zupełnie zwyczajni ludzie, tak? Tacy, jakich znamy. Oni później są wynoszeni na ołtarze, ale w momencie, kiedy żyli, to nikt ich nie traktował jako osoby święte. O tym też pamiętajmy.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Halo.
Dobry wieczór, Piotrek z tej strony.
Prosimy, panie Piotrze.
Bardzo ciekawa rozmowa. Nie słucham akurat Radia Maryja bardzo często, ale pani profesor bardzo ciekawie rozmawia na temat ekonomii i wszystkie jakieś takie rzeczy, które jakby nakreśliła, są jakby moimi poglądami. I zastanawiam się teraz, ile ekonomistów w pani środowisku podziela takie poglądy, bo te poglądy są też moimi chyba poglądami w tym momencie na temat ekonomii. Tej ekonomii teraz.
Dziękuję, panie Piotrze. Prosimy przejść na odbiór.
Ile w Polsce ekonomistów, nie wiem, ale mogę powiedzieć, że te poglądy, które ja tutaj głoszę, podziela teraz bardzo wielu ekonomistów na Zachodzie. I mam nadzieję, że jeśli ta moja książka w końcu powstanie, mam nadzieję, że powstanie jeszcze w tym roku, to zechce pan łaskawie sięgnąć i tam będą oni wymienieni z imienia i z nazwiska. Także nie jestem tak całkiem odosobniona.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Henryk z Krakowa. Kilka podejść, w końcu się udało zadzwonić. Można tylko podziękować za zaproszenie pani profesor do studia. Temat ciekawy, skąd się bierze bieda. No przede wszystkim nikt społeczeństwa nie pytał w 1989 roku, w jakim kierunku ma pójść Polska, lub można powiedzieć, że nie chciał się po prostu pytać. Druga strona medalu, no bądźmy szczerzy, wyprzedanie majątku narodowego za grosze, raz otrzymane pieniądze, a przecież różne zakłady mogły przynosić dochody do dnia dzisiejszego. Zresztą obecnie wyprzedawane także zakłady, które przynoszą zyski. Jeśli się nie mylę, wczoraj w nocy właśnie słuchałem, była audycja poświęcona sodzie w Inowrocławiu chyba. No troszkę na ten temat było wspomniane. rozbuchana administracja. Też nie czarujmy się, to są ogromne, ogromne pieniądze. Jeśli ja słyszę, że w Warszawie mamy 700 radnych, a gdzieś w Los Angeles jest ich kilkudziesięciu, no to jeśli całą Polskę weźmiemy pod uwagę, no to są następne kwoty, które się składają na być może grube miliardy, które można by było inaczej przeznaczyć na inne jakieś cele. Natomiast co do wychowania patriotycznego, no to wprowadzono ileś lat temu reformę oświaty i ta reforma oświaty rozbija po prostu cały cykl rozwojowy dzieci i stają się one według siebie pępkiem świata. Nauczyciele przestają być autorytetami i
panie taki Henryku, mamy... Dziękuję, ponieważ już któryś raz ta rozmowa przechodzi w taki patriotyczno-wychowawczy wymiar, a tu pani profesor już na samym początku zastrzegała, że to nie jest jej działka i tak, żebyśmy do tego naszego dyskutowania, dyskursu nie wprowadzali wszystkich możliwych wątków. Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, niż niejednokrotnie mówiliśmy, że jeżeli mówimy o kryzysie, to nie mówimy tylko o kryzysie gospodarczym, ekonomicznym, ale również o kryzysie moralnym i tym kryzysie wychowawczym. One jakoś ze sobą przenikają się wzajemnie, ale gdybyśmy mieli tu czterech ekspertów, to można byłoby każdego pytać. Spróbujmy, drodzy Państwo, uszanować naszą panią profesor, naszego gościa i tutaj te trzy wymiary, gospodarka, ekonomia i ubezpieczenia te socjalne. To będzie chyba najprościej określony wymiar i zakres naszych rozmów.
Ale tu był jeden wątek, do którego ja bym się chciała jednak odnieść, bo wydaje mi się, że ja na to patrzę oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia, nie do końca mamy rację w naszych osądach. Dlaczego chciałabym o tym powiedzieć? Bo słyszałam również w innych audycjach Radia Maryja i w telewizji Trwam kwestię tego, że mamy rzeczywiście za dużo administracji. Na to ja powiem tak. Mamy w Polsce zatrudnionych 16 milionów ludzi. Nieważne, jak oni są zatrudnieni. Są źle zatrudnieni, nisko wynagradzani. Administracji w sumie mamy około 500 000 osób w całym kraju. No, można powiedzieć, że to jest za dużo. Ale teraz popatrzmy na to, jak to się dzieje. To są... Ja pomijam nabór, pomijam jak to wygląda i tak dalej, czy ci ludzie są potrzebni, czy nie. Ale procentowo to jest udział niewielki i te wynagrodzenia w administracji nie są duże. I to można sprawdzić. One są mniej więcej takie troszkę poniżej średniej krajowej, przeciętnie albo na tym poziomie. No to zależy jak patrzymy, czy na administrację centralną, czy terenową. I teraz popatrzmy sobie, co to będzie, jeżeli my byśmy nagle, abstrahuję od jakichś tam skutków technicznych, zwolnili powiedzmy połowę tych ludzi. No to mamy 250 tysięcy bezrobotnych od razu więcej. Ile oszczędzimy? Oszczędzimy niewiele, dlatego że oni nie mają wysokich pensji, przecież część tych pensji wraca z powrotem w formie podatków, składek do systemu. Czyli tutaj nie tędy droga. Jeżeli mówimy natomiast o zadłużeniu kraju, no to ja mogę powiedzieć bardzo prosto, skąd to zadłużenie się wzięło. Pierwsza rzecz, no mieliśmy pewien dług, trzeba było ten dług regulować. Rzeczywiście wyprzedawaliśmy zakłady, które mogłyby być dochodowe i przejadaliśmy, zarżnęliśmy kurę, która mogła znosić złote jajka, tak? No bo wystarczyło niektóre z tych zakładów postawić na nogi i rzeczywiście mogło być zupełnie inaczej. Ale tak naprawdę, i na ten temat będę miała wystąpienie teraz na najbliższej konferencji, która będzie we wrześniu, już konferencji naukowej dla profesjonalistów i zostałam zaproszona, co traktuję jako wyróżnienie, do panelu, gdzie będą 4 osoby mówiły na ten temat. My mamy właściwie 2 przyczyny długu publicznego, który urósł do takich gigantycznych rozmiarów. Mówię o długu publicznym, bo na zadłużenie sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wpłynęły inne czynniki. Ale ten dług publiczny jest duży, bo to jest przecież około, powiedzmy tak na okrągło licząc, około 800 w tej chwili miliardów złotych. Co się na to złożyło? W pewnej mierze ten stary dług, który trzeba było pożyczać pieniądze, żeby spłacić i klub paryski, i klub londyński, ale to by nie było nieszczęście. na pewno, i to jest wycena rządowa, moja jest troszkę wyższa, wpłynęło powołanie OFE, no bo jeżeli tą składkę się tam spalało na tej giełdzie i robiło się różne cuda, a trzeba było jednak utrzymywać tych emerytów, którzy jeszcze żyją, nawet przy tych głodowych, niskich emeryturach, no to kosztowało nas to około 300 miliardów złotych. Ale skąd się bierze kolejne 300? No bo 200 to jest powiedzmy ten stary dług, 300 to jest OFE. Otóż kolejne 300 bierze się stąd, że wymyśliliśmy tak nieszczelny system ubezpieczeń, że żeby on mógł funkcjonować, to kolejne, to jest przypadkowa zbieżność liczb, kolejne 300 miliardów w sumie przez ten cały czas musieliśmy dopłacić do systemu. Jak to się stało? Otóż tu są winne przede wszystkim bardzo wadliwe przepisy dotyczące oskładkowania tych umów śmieciowych. Ja rozumiem, że zaraz będzie krzyk, bo te wszystkie małe firmy powiedzą, ale my przecież i tak ledwo zarabiamy. No tak, gdyby ludzie więcej zarabiali, dochody tych firm byłyby wyższe i nie byłoby problemu. Poza tym, zazwyczaj w tych małych firmach, jak powiedziałam, jest ich około 4 milionów, i tak, ci wszyscy, którzy tam pracują albo są samozatrudnieni, oni i tak płacą te składki i zawsze płacili na poziomie minimalnym, więc nie tu jest problem. Problem polega na tym, gdzie mamy duże zatrudnienie w firmach, które są dużymi przedsiębiorstwami. Dlatego, że jeżeli tam rozpowszechniamy umowy śmieciowe, to myśmy mieli taki przepis i bardzo trudno jest to zmienić i rząd nie chce tego zmieniać, bo nawet jak udaje, że chce, to niestety nie wychodzi, że jeżeli ja mam pracownika, który pracuje u mnie i ja temu pracownikowi dam umowę zlecenia czy umowę o dzieło, to ja od tej umowy muszę odprowadzać składki. Jeżeli natomiast ja mam kolegę i on ma pracownika, i ja tego kolegę u siebie zatrudnię tylko na umowę zlecenia czy o dzieło, to ja już od tego składek nie płacę. I wobec tego możemy się umówić tak. Ja mam swoich pracowników etatowych, oczywiście odprowadzam możliwie najniższe składki i mój kolega, inny menedżer, inny wielki biznesmen też ma swoich pracowników. Ale mamy oprócz tego jeszcze pewne inne czynności i potrzebni nam są ludzie na zlecenia. No to ja zatrudniam jego i nie płacę składek, a on moich. Jaki jest rezultat? Przed tą całą nieszczęsną umową emerytalną była odprowadzana składka ubezpieczeniowa od 100% przeciętnej kwoty wynagrodzenia w Polsce. I to jest w porządku, bo ona taka powinna być, nawet nieco wyższa. W tej chwili mamy 59%. Czyli nie odprowadza się składek od ubezpieczeń. I teraz mamy właściwie dwie możliwości. Albo powiedzieć emerytom, moi kochani, prowadzicie rozpasaną konsumpcję. Ja uważam, że 700 zł to jest stanowczo za dużo, ja wam dam 350. No to mi wymrą z głodu, ale oni są wyborcami, więc trzeba im dać chociażby te 36 zł. No to robimy inaczej. To my im to płacimy, a jak? Ano pożyczamy pieniądze gdzie? No na rynku finansowym. Ale ponieważ Polska jest mało wiarygodnym partnerem, jeżeli chodzi o pożyczanie pieniędzy, to pożyczamy je na bardzo wysoki procent. Ja rozumiem, że rząd mówi, że to jest niski procent, ale jakbyśmy porównali z krajami, które są wiarygodne, to jest mniej więcej 2-3 razy więcej niż to, co inni płacą za taką samą kwotę pieniędzy. I w ten sposób wpadliśmy w pułapkę zadłużenia, bo nie mogliśmy zrzucić się ze zobowiązań wobec ludzi, którzy nabyli uprawnień do świadczeń. Zresztą to nie chodzi tylko o emerytów, bo to chodzi również o rencistów. To również chodzi o rzeczy tak potrzebne, jak wydłużenie urlopów rodzicielskich. Wydłużyliśmy urlopy rodzicielskie, przecież to kosztuje. I to będzie kosztowało coraz więcej. Czy ktoś się zająknął chociaż przez chwilkę, że być może trzeba by zastanowić się, czy nie wprowadzić dodatkowego ubezpieczenia z tego tytułu, bo jeśli ja mam być szczera, to ja jestem zdania, że matka, która spodziewa się dziecka, właściwie już od trzeciego miesiąca ciąży, to już jest z niej żaden pracownik i najlepiej niech ona sobie idzie do domu, niech ona się przygotowuje do rodzicielstwa, a potem jak ma to dziecko, to byłoby bardzo dobrze, gdyby ona siedziała z tym dzieckiem co najmniej do trzeciego roku życia, bo i tak żaden z niej pracownik i tak bierze cały czas zwolnienia, które też idą przecież z systemu ZUS-owskiego. Więc po co robimy fikcję, że te matki tak rzeczywiście pracują? One nie pracują, one są de facto przez większość czasu na zasiłkach ZUS-owskich. I w porządku. I nie róbmy fikcji. Niech one sobie idą i niech one te dzieci wychowują. Jak będą chciały, to wrócą do pracy. Oczywiście nie może tu być przymusu, bo jeżeli ktoś ma świetne warunki i ma na przykład mamę, która mu się zajmie rodziną, dzieckiem i tak dalej, w porządku. Ale nie przymuszajmy kobiet, żeby one na siłę wracały do pracy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. I teraz, jeżeli ja chcę coś takiego zrobić, a to jest słuszne rozwiązanie, no to trzeba społeczeństwu powiedzieć, no moi kochani, no nie ma tak. Albo musicie zapłacić to w formie podatków, albo w postaci składki, albo, tak jak zrobiono u nas, będziemy się coraz bardziej zadłużali. I nie wy zapłacicie w tej chwili, tylko zapłacicie to za jakiś czas. Czyli tutaj mamy, tu jest przyczyna długu, a nie w tym, że mamy tej administracji sporo. Ja zresztą uważam, że ta administracja stabilizuje rynek, bo to jest jednak dosyć stabilna grupa zawodowa i to są tak samo przyzwoici, uczciwi, pracujący ludzie, którzy chcą żyć jak każdy z nas. Więc mi się wydaje, że nie atakujmy tej grupy.
I w wielu miejscowościach, miastach również są to konsumenci, którzy...
Oczywiście, że są to konsumenci, oni tworzą popyt.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Zbigniew z okolic Bielska-Białej.
Prosimy.
Ja bardzo dziękuję za tę audycję. Pani profesor również za bardzo dobre słowo. Ja mam takie pytanie, jak pani profesor, jaki ma pani profesor?
Halo? No niestety, straciliśmy pana na łączach. Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór, Janusz z Torunia.
Prosimy, panie Januszu.
Ja powiem tak, no nie będę się mądrzył, ponieważ nie jestem ekonomistą, jestem zwykłym, prostym człowiekiem, więc żadnych mądrości tu nie powiem. Natomiast wspomnę tylko słowa mojej babki. Ja pamiętam je jak dziś, byłem wtedy małym chłopcem. Ona mi wspominała, że jak długo żyję, to w Polsce dobrze nie było i nie jest. I mojej matce przepowiadała i nie będzie. Ja w to nie wierzyłem wtedy. Jeszcze wtedy nie miałem takiej, że tak powiem, mocy sprawczej, bo byłem małym chłopcem. Natomiast obiecałem sobie, że zrobię wszystko, żeby było lepiej, jak będę starszy i będę już, że tak powiem, miał wpływ na swoje życie. Mam w tej chwili 50 lat i powiem tak, w Polsce nie było dobrze, nie jest i nie będzie dobrze. Ale z drugiej strony mam słowo pocieszenia. Tak naprawdę to wypełnia się to, co jest napisane w piśmie. Nie może być dobrze, ponieważ człowiek nad człowiekiem nie panuje ku jego dobru, tylko ku jego zgubie. Natomiast my osobiście mamy sobie robić jak najlepiej, ale przecież nie po to, żeby w tym życiu mieć lepiej, tylko w przyszłym. I tak naprawdę to wszystko się skończy tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym. Nie może być dobrze, bo tylko jeden jest Stwórca, który poprawi to wszystko i doprowadzi to wszystko do porządku. To tylko tyle, co miałem do powiedzenia.
No, dziękuję, panie Janusz, ale też jest napisane, że mamy sobie ziemię czynić poddaną i tutaj na ziemi jesteśmy uzdolnieni do tego, by budować Królestwo Boże na ziemi, czyli sprawiedliwość, miłość, dobro i szczęście i też to, co tutaj mówimy, to bogactwo w wymiarze ziemskim, by służyć drugiemu człowiekowi. Tylko tak pozwolę wejść w słowo. Odbierając kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Chciałem zadać pytanie.
Prosimy przedstawić się i słuchamy pańskiego pytania.
Janusz z Krakowa.
Prosimy, panie Januszu.
Chciałem się dowiedzieć, bo wybrałem UFE jako jeden z Polaków z 2,5 miliona z tego względu, że pomyślałem sobie, że przez 2 lata jeszcze zobaczę, jak sobie to UFE będzie radziło i porównam to z tym, jak tym pieniędzmi będzie zarządzał ZUS. Bo ponieważ są tak zwane dwa dwa rachunki, prawda? Część jest dziedziczona, a część jest tak zwana ZUS-owa. Chodzi mi o tą część dziedziczoną, czyli to, co jest w OFE. To są pieniądze, no nie są najwirtualne, no bo one są zainwestowane tam, powiedzmy, w akcje. No i po tych dwóch latach chcę porównać po prostu, jaki zysk wytworzy OFE, a jaki zysk, że tak powiem, zaproponuje ZUS. No i wtedy podejmę już decyzję, czy przejść do ZUS-u, czy też jeszcze kolejne dwa lata zostać w OFE. To jest jedna rzecz. Czy druga rzecz, chciałem się dowiedzieć odnośnie emerytur rolniczych, tak zwanych krusowych, no bo one też będą minimalne. Czy one będą w takiej samej wysokości jak minimalne ZUS-ów, czy będą niższe? To tyle mam pytań. Dziękuję.
Dziękujemy.
No to te pytania, które pan mi zadał, to są właściwie na cały wypad, więc ja się postaram odpowiedzieć krótko. Decyzja, którą pan podjął, to jest pana decyzja i rzeczywiście w ciągu 2 lat może się pan przekonać i tę decyzję zmienić. Natomiast wprowadzono pana w błąd co do dziedziczenia. Proszę sięgnąć, jeżeli pan mi nie uwierzy na słowo, do ustawy, to pan zobaczy, że jednak no źle pan to interpretuje. Nie ma żadnego dziedziczenia, żadnej składki z OFE. Jest tylko powiedziane tak. Gdyby dożył pan spokojnie wieku emerytalnego i załóżmy, że to OFE nie zbankrutuje i nie zabierze tutaj swoich manatków i nie wyniesie się z Polski, zanim pan nabędzie uprawnienia, bo niestety z tym się trzeba liczyć. No ale zakładając, że wszystko będzie szczęśliwie, to tak zwane dziedziczenie polega na tym, że gdyby pan umarł wcześniej niż w ciągu 36 miesięcy od pobrania pierwszej emerytury z OFE, to wtedy to, co zostanie, faktycznie może być przekazane na rzecz jakiejś tam osoby z pana rodziny. Z rodziny, to podkreślam wyraźnie, dlatego że mnie również o to pytali zakonnicy, czy oni mogą przekazać na rzecz klasztoru. No na rzecz klasztoru nie, ale na rzecz jakiejś tam osoby fizycznej można. Na tej samej zasadzie, dokładnie na tej samej zasadzie funkcjonują konta, które zostały utworzone w ZUS-ie. Ale trzeba umrzeć w ciągu 3 lat. Więc ja nikomu tego absolutnie nie życzę. Ja jednak bym życzyła, żeby emerytury dostawali wszyscy. A teraz jeżeli chodzi o tę emeryturę podstawową, tą, która jest gwarantowana przez państwo, to ta emerytura nie jest bezpośrednio związana z niczym innym, jak tylko tym, że człowiek po prostu pracuje, odprowadza składki i państwo jest gwarantem. Czyli to nie jest lokata, tak? Bo ja pokazywałam w poprzednim naszym, tutaj jak mieliśmy rozmowy, że ja mogę mieć odłożoną emeryturę w wysokości 500 zł tylko, no bo tyle odkładałam, bo tak krótko pracowałam i miałam niskie dochody i na więcej mi nie było stać. Ale państwo musi przejąć odpowiedzialność i dopłacić mi do tej minimalnej kwoty, przynajmniej do minimalnej. Natomiast jeżeli odkładam więcej, pracuję dłużej, zbieram większy kapitał, albo wycofamy się z tej złej reformy i przywrócimy klasyczne, normalne ubezpieczenia emerytalne, tak jak i inne ubezpieczenia są klasyczne. Spełniło się ryzyko, dostaje świadczenie w określonej wysokości. Nie spełniło się, nie dostaje nic. Bo emerytura to nie jest lokata. Emerytura to jest świadczenie należne w momencie, kiedy spełnia się ryzyko. Ryzyko jakie? Dożyłam wiek emerytalny i spełniłam inne warunki. Jeżeli byśmy na to tak popatrzyli, no to w takim razie, jak mówię, tutaj zasady dziedziczenia są takie same, a obowiązki państwa wobec osób, które przystąpiły do OFE, praktycznie znikają. Tak? Czyli nie ma tego obowiązku wyrównywania do tej minimalnej kwoty. Ja jednak jeszcze raz mówię, cały czas wierzę głęboko w to, że my się wycofamy z tej łajdackiej reformy, bo ja nie znam innego określenia, i przywrócimy tą osłonę socjalną dla osób, które najniżej zarabiały, bo one nigdy nie odłożą takich pieniędzy, żeby mieć świadczenie godziwe. Bo definicja emerytury jest taka. Jest to świadczenie dla osoby utrzymującej się z własnej pracy, czyli nie z kapitału, a z własnej pracy, której dochód tak skalkulowano, że z góry założono, że będzie ona w wieku starczym otrzymywała wsparcie od państwa. A więc tak działa system emerytalny i taka jest definicja emerytury. Natomiast nie wyklucza to oczywiście indywidualnych różnych form do ubezpieczenia się prywatnie, czy odkładania pieniędzy, powiedzmy, jako lokata bankowa gdzieś tam. Także tutaj żadnej trudności ja nie widzę, a jeżeli chodzi o pana sytuację, no to jak sądzę, pan się dokładnie zorientuje, jakie wysokości są te składki, jakiej wysokości potem są świadczenia i pan podejmie słuszną decyzję za 2 lata. Co do emerytur rolniczych. Emerytura rolnicza jest zupełnie inaczej skalkulowana niż pracownicza, bo tu się zakłada, że pracownik otrzymuje jakieś tam dochody co miesiąc. Zupełnie inna sytuacja jest rolnika. On ma dochody sezonowe i na innych zasadach to jest oparte. Poza tym ma też inną strukturę wydatków swoich na utrzymanie siebie, bo zwykle tam mieszka na wsi, ma własny dom, ma jakieś tam działkę i tak dalej. I te wszystkie emerytury rolnicze, które są, to są emerytury praktycznie na poziomie minimalnym. One się nie różnicują, bo tam jest kwestia tego, jak ile tam hektarów przeliczeniowych, jak to jest i jak to wychodzi. I zwykle jest tak, że jednak ta emerytura rolnicza to jest w gruncie rzeczy emerytura obywatelska. To ona jest na bardzo niskim poziomie, na którym na pewno nikt by się nie utrzymał w mieście, ale osoba, która żyje na wsi, może się utrzymać. Także dziękuję tutaj.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Halo.
Halo.
Prosimy.
Tak.
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie.
Mówię Andrzej z Poznania. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i panią profesor.
Prosimy, panie Andrzeju.
Ja chciałem taką rzecz poruszyć. W 2-miesięczniku Michel, kanadyjskim, jest artykuł w jednym z tych ostatnich numerów na temat tak zwanej dywidendy. Szwajcarzy, którzy wiele spraw przeprowadzają w ramach swojego państwa, odbywa się na podstawie referendów. I na początku 2014 roku 100 tysięcy Szwajcarów miało z 8 milionów mieszkańców miało zadecydować, czy Szwajcarzy wprowadzą dywidendę dla wszystkich swoich obywateli w wysokości 2,5 tysiąca franków szwajcarskich, co stanowi kwotę około 8,5 tysiąca złotych. Czyli coś w rodzaju takiego, jak zasiedzenie obywatela we własnym państwie i niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, czy nie jest pracownikiem, Szwajcarzy doszli do wniosku, że przy takich wysokich technologiach i zastępowania ludzkiej pracy przez maszyny, roboty jest uwłaczające, żeby każdy obywatel po prostu nie mógł otrzymywać dywidendy od państwa. I w związku z tym, że ja nie mam informacji, jak się to referendum skończyło, a przypuszczam, że pani profesor doskonale w tych sprawach się orientuje. Mam też jeszcze jedno pytanie, że w Unii Europejskiej również podjęto takie rozmowy na początku 2014 roku, że gdyby określona ilość państw, chyba około 7 i około 1 miliona osób z Unii Europejskiej wypowiedziało się za dywidendą, to również rozpoczną się rozmowy w kierunku wprowadzenia powszechnej dywidendy społecznej. Oczywiście takie coś było kiedyś już przez Clifforda Douglasa w 1918 roku stworzone. To jest propagowane przez 2-miesięczny kanadyjski Michel wprowadzenie w ogóle kredytu społecznego. I chciałem również panią profesor zapytać, czy w Unii Europejskiej jakiekolwiek tam ruchy w celu wprowadzenia tej powszechnej dywidendy, żeby każdy człowiek miał za co przeżyć, to znaczy na podstawowe utrzymanie, mieszkanie i podstawowe potrzeby, żeby po prostu nie był bezrobotnym, bezdomnym i tak dalej. To są te dwa podstawowe pytania.
Dziękuję, panie Andrzeju. Prosimy, pani profesor.
To znaczy tak, ja odnoszę wrażenie, że używamy tutaj słowa dywidenda, ale zapewne chodziłoby o coś w rodzaju emerytury obywatelskiej. Bo dywidenda naprawdę to jest zysk akcjonariusza z tytułu posiadania akcji w określonej spółce. Jeżeli ta spółka przynosi zyski, no to on tam otrzymuje dywidendę. Być może, że użyto tam takiego określenia, dlatego że się pojawiają różne eufemizmy. Natomiast to, co ja wiem, to rzeczywiście w Kanadzie i w paru jeszcze innych krajach jest system tak zwanej emerytury obywatelskiej. I w gruncie rzeczy tak jest we wszystkich cywilizowanych krajach. We wszystkich cywilizowanych krajach, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie akurat system, powiedzmy, ubezpieczeń społecznych nie jest cywilizowany, bo ja generalnie uważam, że tam w ogóle nie ma praktycznie ubezpieczeń społecznych, ale tam jest za to pomoc społeczna rozbudowana dosyć. Więc jeżeli byśmy to mieli na względzie, to tak. I to jest to właśnie, co mamy we wszystkich konwencjach, jak również w kodeksie zabezpieczenia społecznego, we wszystkich tych kartach socjalnych i tak dalej, to jest to tak minimalna gwarancja na emeryturę. I ona w Polsce się nazywa po prostu minimalną gwarancją na świadczenie emerytalne, że poniżej pewnej kwoty nie może to być, no chyba, że obywatel nie spełnia warunków. Także ja myślę, że tutaj mamy do czynienia raczej z taką kategorią i to jest po prostu kwestia jakiegoś tłumaczenia. Nie wiem, czy pan akurat to czytał w oryginalnym, czy to po angielsku było, czy po francusku, ale z tego, co wiem, to no, jakieś takie dywidendy, żeby mieć udział w przedsiębiorstwach, to nie ma. Natomiast te gwarantowane emerytury, owszem, one są w każdym cywilizowanym państwie. To prawda.
Naszym i Państwa gościem, pani profesor Grażyna Cyparowicz. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy. Halo. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie. Prosimy przedstawić się i zabrać głos.
Anna. Ja po prostu tak słucham, przysłuchuję się i sądzę, że po prostu chciałabym przede wszystkim powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Maryja
zawsze dziewica, podziękować za zaproszenie i pani profesor za taką długą wypowiedź, ale tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o sytuację Polski, to nie tylko Polski, bo to jest takie działanie zewnętrzne sił i właśnie udzielanie kredytów i w ogóle taki drenaż finansowy, czyli budżet i nie tylko, żeby po prostu uzależnić te kraje od tych sił zewnętrznych. I to doprowadza do tego, że ta wyprzedaż, wyniszczanie gospodarki, wyniszczanie armii, to jest moim zdaniem to wynika, to ma jakiś cel. I po prostu, no i w związku z tym też prowadzi do biedy i do zagrożenia suwerenności. Po prostu te wszystkie, jest kilka krajów, które no jak gdyby robią wszystko, żeby Polska nie była, żeby Polska utraciła tę suwerenność. I to jak tutaj wynika jeszcze z tych wcześniejszych zapowiedzi rozmowy Wandy Malczewskiej z Matką Najświętszą, z Panem Jezusem. Wanda Malczewska zwracała uwagę na to, że jeśli Polacy będą tracić wiarę i będzie niezgoda, i to Polska utraci suwerenność na zawsze. Jest to ogromne zagrożenie, ponieważ to pokolenie teraz mało jest młodzieży, mało jest dzieci w kościele, choć dużo ludzi jest wierzących i jest tutaj wielka nadzieja, jeśli chodzi o Polaków w ogóle w porównaniu do innych krajów, to wydaje mi się jednak, że ta wiara nie jest taka silna i że to jest, że tutaj jeszcze Matka Boska mówi wyraźnie, że...
Pani Aniu, dziękujemy. To pytanie może nie o kwestię wiary, bo trudno pani profesor ją ocenić, ale jaka jest świadomość gospodarcza, ekonomiczna społeczeństwa, pani zdaniem?
Znaczy, tutaj były badania robione, ale może ja zacznę od czegoś innego, bo tutaj pani tak jakby sugerowała, że ten cały atak, to zadłużenie, ten wyprzedaż tego majątku narodowego, to akurat dotyczy Polski i tylko Polski. Otóż ja chcę powiedzieć, że nie. To jest szeroki program, który został opracowany już bardzo dawno temu, jeszcze w latach 60. Ludzie, którzy to robili, nawet piszą w tej chwili wspomnienia. Oni się nazywają tak dosyć nieładnie ekonomistami od brudnej roboty. To było wypróbowane przede wszystkim na krajach latynoamerykańskich i chodziło właśnie o to, żeby otworzyć przestrzeń dla amerykańskich korporacji, które się dławiły, bo po prostu też były tam różne kłopoty i ze wzrostem gospodarczym, i z różnymi społecznymi jakimiś takimi konfliktami i próbowano właśnie w ten sposób tę sprawę załatwić, żeby namówić, byli specjalni do tego szkoleni ludzie, których oddelegowywano do takich krajów, oni tam zdobywali zaufanie przywódców i namawiali na różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne i inne, które po prostu powodowały zadłużenie. To, co stało się w Polsce, to jest właśnie element takiego programu. Przecież myśmy też mieli naprawdę swojego Zachsa i swojego Balcerowicza i można by powiedzieć, że to są właśnie ci ekonomiści, których oni sami się określają takim mianem hitmenów. No hitmen to jest bardzo negatywne w języku angielskim określenie. Właśnie elegancko mówiąc, to są ekonomiści od brudnej roboty. Natomiast no, jeżeli chodzi o kwestię wiary, to oczywiście ja nie jestem w stanie się tutaj wypowiadać. No moje odczucia są trochę inne. Może dlatego, że po prostu przebywam w takim środowisku, gdzie no, ja jakiegoś wielkiego zagrożenia nie widzę. Co nie znaczy, że no ci ludzie rzeczywiście siedzą w kościołach, no bo ja myślę, że jak ktoś ma takie powołanie, to po prostu idzie do klasztoru. Ale tak jak patrzę na tę moją młodzież, z którą mam do czynienia, to naprawdę to są bardzo fajni ludzie. Są wyjątki, ale to są wyjątki. Większość jest naprawdę wartościowa.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen.
Dobrze, nie się do audycji?
Jest pan na antenie, prosimy przedstawić się.
Maryja, mi z tej strony. Ja dzwonię aktualnie z Irlandii. Akurat po prostu wsłuchuję się w audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję pani bardzo, pani profesor, że tak wytrwała do tej godziny takiej późnej. Mam takie pytanie. Aktualnie jestem tutaj w Irlandii kucharzem. Zwykła prosta praca, ale szczerze powiem, że z tej pracy jestem w stanie utrzymać swoją rodzinę. Jestem w stanie bezpiecznie zadbać o to, co najbardziej potrzebne mojej rodzinie. Ale mam taką dygresję odnośnie tego wszystkiego. Czy jesteśmy, do pani takie poważniejsze pytanie jako człowieka młodego, 30-letniego, który ma myśli o rodzinie, dlatego wyjechał z kraju, w którym było to utrudnione. Mam takie pytanie do pani profesor. Jak jest możliwe, że kraj, który ma, Irlandia jest krajem milionowym, samych Irlandczyków, gdzie 4 miliony, naszych Polaków jest 1,5 miliona, resztę to Bangladesz, Nepal, Pakistan, ale jak jest to możliwe, że taki kraj potrafi zaciągnąć kredyt z Unii Europejskiej, bardzo duże kredyty, bo w ostatnich 2 latach, z tego co słyszałem, było 40 miliardów zaciągnięte. Jakim cudem taki kraj potrafi tak tą politykę rozpracować, aby ten kredyt zaciągnięty spłacać bardzo efektywnie, obniżyć nam jako społeczeństwu nawet te tam 10 czy 15 euro każdemu z tego child benefitu, jest to dodatek rodzinny dla rodziny, oczywiście na każde dziecko, obniżyć troszeczkę stopę socjalną dla rodzin, czy nawet dodatkowo podwyższyć jakieś tam tak, czyli podatek drogowy, przypuśćmy, jest w stanie to rozpracować. Czy w naszym polskim systemie jest możliwe, żeby coś takiego dokonać? I czy byliby ludzie na tyle uczciwi, żeby to pociągnąć? Bo teraz jest druga też sprawa, która też bardzo mnie gryzie, bo mimo to, że jestem tutaj za granicą i mieszkam w otoczeniu Polaków, to szczerze powiem, że nie tylko Polacy, którzy mają jakieś wykształcenie, którzy opierają swoje życie na Bogu, na Kościele, na bardzo ważnych tradycjach patriotycznych, sami wypowiadają się w ten sposób. I biorąc też pod uwagę wypowiedzi irlandzkich, poważnych ludzi, że tak powiem już, mówią, że Polak za granicą musi uważać na Polaka. I to jest bardzo ważna sprawa, i z tego tak dużo ludzi się tutaj śmieje, że często, gdy pracujemy razem, ja akurat nie pracuję, pracuję wśród samych Irlandczyków, ale z tego co wiem, co moi znajomi mówią i nawet księża, którymi tutaj jesteśmy na terytorium Korku, wypowiadają się w ten sposób, że jest taka w Polakach szczególnie, jest taka zażyłość do nienawiści, do wzajemnego takiego bardzo silnego, to się mówi tak po polsku, można powiedzieć, każdy chciałby każdego w łyżce wody utopić za to, że ma coś więcej, lepiej. Jestem taka właśnie dygresja. Dlatego powstaje tutaj mi takie pytanie wewnętrzne. Wielokrotnie razy się nad tym zastanawiałem, czy nawet jeżeli my jako społeczeństwo, które chce pracować w normalny sposób, troszczyć się o swoje rodziny, opierać swoje życie na Bogu, na wartościach najważniejszych, a potem dopiero kolejne sprawy, wiadomo, według woli Bożej, w życiu, przepraszam za emocje, i też już późna godzina. Czy jesteśmy w stanie w Polsce zbudować coś, z czego wszyscy będziemy razem szczęśliwi, gdzie rząd, zaczynając od samego rządu, czy tam znalazłyby się ludzie, którzy są w stanie tak bardzo ugruntować to polskie społeczeństwo, jak takie silne, jak za czasów Piłsudskiego, jak za czasów właśnie wtedy generała Andersa, za czasów właśnie tych takich silnych postaw. Generał Anders, mimo to, że był tam wtedy w Anglii, to jednak całe społeczeństwo, które było te patriotyczne społeczeństwo w Anglii w tamtych czasach, ono potrafiło na tyle się wzbić, żeby nawet doprowadzić do protestów, ci patrioci polscy, doprowadzić do protestów tam właśnie w Wielkiej Brytanii, żeby walczyć o Polskę, która przecież tak daleko od nich była. Mogliby powiedzieć sobie, ach, to tam niech sobie będzie Polska, ale jednak nie. Powiem szczerze, że z tymi ludźmi, którzy tutaj rozmawiam, z tymi ludźmi, którzy są tak silnie, mimo to, że są tutaj za granicą, ale są tak silnie w Polskę zakochani, zachłyśnięci, wiedzą, że na chwilę obecną nie jest ich w stanie na to stać, żeby tam być, żyć i zapewnić rodzinie byt, że my tutaj właśnie za granicą jesteśmy tak bardzo ugruntowani i silni wręcz tam, dzięki naszej modlitwie, częstym spotkaniom, że moglibyśmy zacząć tutaj budować tak jak ta patriotyczna Polska za granicą. Ale właśnie, czy przenosząc to nawet tam na drugą stronę, na tą polską stronę, czy tam będą korzenie, które potrafią to odciągnąć? Bo my swoimi sercami potrafimy, ale my...
Ja dziękujemy. Dziękujemy. Tak, tak. Myślę, że ta wypowiedź już jest dosyć jasna. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No cóż, mówimy tutaj o zupełnie różnych sprawach, bo tak, jeżeli chodzi o Irlandię, to był kraj, który miał mniej więcej 2-3 razy wyższy dochód na mieszkańca. W związku z tym, no to jest tak, jakbyśmy chcieli porównywać kogoś, kto ma od nas 2-3 razy więcej pieniędzy i próbować żyć w taki sam sposób, jak żyje taka rodzina. No to się po prostu nie da. Także tutaj no te porównania są, powiedziałabym, takie raczej no wątpliwe, żeby można było coś takiego zastosować, prawda, tak szeroki wachlarz, powiedzmy, ochrony socjalnej. Chociaż no byłoby dobrze, gdyby tak było. A co do patriotyzmu? Ja raczej myślę, że myśmy powinni w tej chwili patriotyzm raczej tak podchodzić do patriotyzmu, jak podchodzili XIX-wieczni pozytywiści. Bo to nie jest prawda, że przed wojną to było polskie, harmonijne społeczeństwo, gdzie się wszyscy kochali. Bo gdyby tak było, to by nie było przecież i zamachu majowego, i nie byłoby więzień, i nie byłoby tych wszystkich konfliktów społecznych, które były. Natomiast bardzo łatwo, i o tym trzeba pamiętać, jest społeczeństwo jednoczyć przeciwko komuś. I ja myślę, że to właśnie w tej chwili, jeżeli mówimy o takich, powiedzmy, negatywnych zjawiskach, to jest właśnie to, że ta władza, którą mamy teraz, ale ja mówię o władzy nie tylko polskiej, ja mówię o władzy jakiejś takiej nad ludźmi, nad ich zachowaniami, bo to przez media głównie się realizuje, ona nauczyła się skutecznie zarządzać konfliktem, bo jeżeli się jedne grupy na drugie szczuje, nawet tutaj mieliśmy w tej króciutkiej audycji takie przykłady, albo to administracja, albo tamto, albo to. Nie. My właśnie nauczmy się jednej rzeczy. Jeżeli ktoś coś ma, to niech ma. Ja się muszę starać, żebym ja miała. I to w uczciwy sposób. Ale nie tak, że lepiej niech ja nie mam, byleby on też nie miał. I to jest coś bardzo paskudnego, co rzeczywiście w nas próbuje się rozbudzać takie emocje. Ja mam nadzieję, że to kiedyś się wyciszy.
Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo, dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Boże. Prosimy przedstawić się.
Przedsiębiorcą od paru lat, bodajże 7, też reprezentuję raczej młode pokolenie. I chciałem się zapytać, czy, bo wielu moich kolegów już to zrobiło, to znaczy przeniosło swoje działalności gospodarcze na przykład na Słowację bądź do Anglii. Zatem idzie, mają bardzo, o wiele lepsze warunki uzyskania jakiejś tam podstawowej emerytury. Plus same składki są o wiele niższe. I teraz chciałem się zapytać, choć zdaję sobie sprawę, że nie jest to może bardzo patriotyczne podejście, ale mając na uwadze to, że ZUS raczej te pieniądze defrauduje, a my przecież płacimy bardzo dużo co miesiąc, to czy jest jakiś sposób, aby z jednej strony wykorzystać to, że w innym kraju możemy taką działalność prowadzić taniej, ale żeby przełożyło się to na nasze tutaj działanie wobec budowania jakiegoś lepszej sytuacji w Polsce. I tyle dziękuję z mojej strony.
No to właściwie wydaje mi się, że pan sobie sam odpowiedział. Bo jeżeli my patrzymy tylko, właśnie nie ma tego patriotyzmu w sensie pozytywnym, tak? No bo ja nie mówię patriotyzm w sensie takim, że ruszamy tam do boju. A jeżeli my, ja pomijam oczywiście, że źle jest zorganizowany cały ten rynek drobnej przedsiębiorczości, że są różne bariery i tak dalej, to trzeba by usunąć i zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby było łatwiej i lepiej i bardziej sprawiedliwie. Ale jeżeli ja patrzę tylko na mój własny interes i na dodatek powiedział pan rzecz, która jest moim zdaniem nieuprawniona, a takie pogłoski się szerzy. ZUS defrauduje nasze pieniądze. Ja nie wiem, czy pan ma dziadka, babcię, kogoś w rodzinie może niepełnosprawnego, albo przynajmniej znajomych. Otóż ZUS defrauduje te pieniądze właśnie w taki sposób, że naszą składkę przekształca w świadczenia dla tych osób. Więc jeżeli uważamy, że to jest defraudacja, no to w takim razie rzeczywiście być może te osoby nie mają prawa do życia. Ja jestem innego zdania. Ale żeby człowiek mógł żyć w naszych warunkach, to musi otrzymywać jakieś świadczenia. ZUS jest instytucją, jeszcze raz podkreślam, ubezpieczeniową i pan zapewne jak żyje i dobrze interesy prowadzi tam, gdzie pan jest, to pewnie ma pan samochód i ma pan samochód ubezpieczony i płaci pan składkę. I nie sądzę, żeby pan nazwał swojego ubezpieczyciela defraudatorem tylko dlatego, że ta składka, jeśli pan nie spowodował wypadku i panu samochodu nie ukradli, jest wypłacana w postaci świadczenia osobie, którą takie nieszczęście spotkało. Ja jednak myślę, że tak szacowną instytucję jak ZUS należałoby przede wszystkim przeprosić. Ja pomijam, że tam mogą być też nieświęci ludzie i że tam też są afery, ale to jest osobna sprawa. Ja mówię o instytucji, a nie o osobach, które mają na przykład prokuratora na karku. Otóż ZUS jest szacowną instytucją, która była utworzona w okresie międzywojennym, doskonale się spisywała przez cały czas, dopóki nie zaczęli przy niej majstrować właśnie ci hitmeni, o których mówiłam. A pana określenie, jak sądzę, wynika z wrogiej propagandy, jaka jest w ogóle wokół ubezpieczeń społecznych po to, żeby otworzyć przestrzeń prywatnym firmom, które będą Polakom dyktowały ich warunki, Polakom, którzy będą nędzarzami, bo nawet tego, coś my nazwali emeryturą obywatelską, nie dostaną. Także myślę, że tutaj chyba pan nie bardzo wiedział, o czym mówi i dobrze byłoby coś poczytać na temat ZUS-u chociażby.
Profesor Grażyna Ceparowicz, były dyrektor Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, naszym państwa gościem. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lublina.
Prosimy, pani Anna.
Ja chciałabym właśnie zapytać panią profesor o dwie takie sprawy. Chodzi mi o tą reformę właśnie, która wchodziła w 1999 roku, ta reforma ubezpieczeniowa. Ona się jak gdyby składała z tych takich trzech filarów. I ten, załóżmy, jeden filar to on dotyczył osób, które załóżmy musiały z automatu wybrać sobie jakiś tam ten fundusz OFE. Drugi to był dla tych osób, które no być może coś tu mieszam, ale w każdym razie dla tych osób, które mogły, ale nie, no mogły, ale nie musiały, załóżmy sobie, wybierać. No i był jeszcze taki trzeci, taki jak gdyby dowolny. I ja na przykład teraz, jak te środki, bo ja byłam właśnie tym, w tym filarze pierwszym, gdzie no, byłam jak gdyby zmuszona do wybrania sobie tego otwartego funduszu emerytalnego. I teraz, jak te środki przeszły do ZUS-u, to ja już nie, jak gdyby nie zapisywałam się do tego otwartego funduszu emerytalnego. Ale z kolei mam, gromadzę środki w ramach tego takiego trzeciego filaru, tego dobrowolnego. I to mam właśnie pytanie w związku z tym, czy jak teraz, no jak gdyby już no do tego OFE będzie wpływało mniej środków, czy ja w ramach tego trzeciego filaru, gdzie tak indywidualnie sobie gromadzę, no będę miała jakieś szanse, że jakoś tam emeryturę z tego otrzymam. To bym miała takie jedno pytanie do pani profesor. I jeszcze drugie, co pani profesor sądzi o tych indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego?
No właśnie, poruszyła pani bardzo ważny temat, bo widać było, że tu jest, jednak cały czas uważam, że powinniśmy jednak prowadzić jakiś kurs, bo to naprawdę dotyczy nas wszystkich. Po prostu rzeczywiście widać, że tutaj jest taki szum informacyjny. Proszę pani, była taka sytuacja w momencie, kiedy prowadzono emerytury, że rzeczywiście prowadzono trzy filary i trzy grupy uprawnionych osób. Mówimy tylko oczywiście o emeryturach, chociaż jak cały czas podkreślam, emerytura to jest jedno z wielu świadczeń. To nie jest tak, że to jest odrębne świadczenie, bo jeżeli pani jest chora, to dostanie pani zasiłek chorobowy. Jeżeli pani urodzi dziecko, to dostanie pani świadczenie macierzyńskie i tak dalej. Wszystko, co tam się należy. Ale wracając teraz do emerytur. Rzeczywiście były trzy grupy osób. Pierwsza to były osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 49 i te osoby są już na emeryturach, mają normalne emerytury, bardzo przyzwoite, ponieważ tam jest ta część socjalna plus to, co sobie tam wypracowały. Była druga grupa taka mieszana, że one mogły iść do OFE, ale nie musiały. I była trzecia grupa, gdzie przypisano tych ludzi do OFE jak chłopa pęszczyźnianego do ziemi i po prostu zamiast, żeby pieniądze zostawały w systemie tak, jak powinny być, to część tych pieniędzy przekształcano właśnie w paliwo giełdowe. I teraz o co w tej chwili chodzi? Niezależnie od tego, i to są te podstawowe ubezpieczenia, zreformowano ten system OFE. W związku z tym, jeżeli pani, i postąpiła pani mądrze, chociaż pewnie intuicyjnie, zdecydowała się pani na to, że chce pani dostawać tylko emeryturę z OFE, mówię o tej podstawowej emeryturze, to pani ma pełną gwarancję państwa, że pani dostanie emeryturę co najmniej minimalną, a jeżeli nic się nie zmieni, nie przywróci się ta część osłonowa, a wypracuje pani więcej, no to trochę więcej niż minimalną. I to jest na pewno dla pani gwarancja.
Pani profesor mówi o OFE teraz?
Nie, ja mówię o systemie ZUS-owskim, ponieważ z OFE emerytur nie będzie i ja się nie zajmuję fikcją.
Dlatego
ja
mówię, zdanie...
Nie, pani powiedziała, że pani nie należy do OFE, bo pani nie podjęła decyzji, żeby do OFE przystępować ponownie. I bardzo słusznie, ponieważ pani w ten sposób ma tą przynajmniej minimalną gwarantowaną emeryturę przez państwo zapewnioną. Ale zadała pani teraz pytanie, które właśnie jest bardzo ciekawe i dobrze, że ten temat się pojawił. Oprócz tego systemu obowiązkowego, czyli to, gdzie było ZUS i OFE, a teraz jest ZUS obligatoryjnie, a OFE dodatkowo, jeśli chcesz, pod warunkiem, że rezygnujesz z gwarancji państwowych, to masz, bo to będzie zawsze taka łamana dla tamtych osób. W pani przypadku będzie tylko z ZUS-u ta emerytura. Powstały dwa niezależne zupełnie filary, bo tak naprawdę to są dwa niezależne. Powstał tak zwany program pracowniczych ubezpieczeń emerytalnych, które musi inicjować pracodawca. Pracodawca. I on wtedy miał prawo odprowadzać część pieniędzy, swoich pieniędzy, tam do jakiejś instytucji finansowej, nie chciałabym tego już rozwijać szczegółowo, i mógł sobie to wliczyć w koszty pracy. To było tam około 7%. On sobie mógł to dodatkowo jeszcze taką zastosować wobec swoich pracowników, taki bonus. No i jeżeli pracownicy rzeczywiście mieli coś takiego, no to mogą liczyć z tego na takie emerytury, jakie w zależności od tego, gdzie to zostały te pieniądze ulokowane, będą. Ale z tego jakieś pieniądze będą, ponieważ to są normalne instytucje finansowe, które w Polsce działają. No i one mają gwarancje, mają fundusze gwarancyjne. Nie będą to duże pieniądze, ale jakieś tam pieniądze będą. Mamy jeszcze tak zwany, to co pani powiedziała o tych indywidualnych kontach emerytalnych, mamy jeszcze takie możliwości, że osoby, które są tym zainteresowane, mogą sobie prywatnie oszczędzać na emeryturę. I to absolutnie nie ma nic na przeszkodzie, żeby otrzymywać tą gwarantowaną państwową emeryturę, czy nawet wyższą emeryturę, jeżeli mamy większe środki, otrzymywać emeryturę od pracodawcy, jeżeli nam zafundował pracowniczy program emerytalny. Oczywiście tam będą te pieniądze, nie będą wielkie, ale będą. I jeżeli mamy jakieś indywidualne konta emerytalne, czy kupujemy obligacje emerytalne, czy cokolwiek, to to są nasze pieniądze i one nam na pewno nie przepadną. Dlaczego na pewno nie przepadną, a z OFE mogą przepaść? Dlatego, że OFE nie mają żadnej gwarancji państwowej. A jeżeli ja mam na przykład wykupione ubezpieczenie na życie, to ja mam gwarancję, bo ja mam ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, więc gdyby nawet ta firma zbankrutowała, to ja do 30 tysięcy euro mogę spokojnie liczyć na to, że te pieniądze dostanę. A gdybym umarła wcześniej, no to dostanę taką sumę, jaka tam była przewidziana. Więc tutaj pod tym względem absolutnie spokojnie możecie państwo inwestować, no bo musiałby być jakiś kataklizm, żeby to wszystko się załamało. Także tutaj proszę tego nie mylić. To są zupełnie różne instytucje finansowe, zupełnie odmienne.
Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. Troszeczkę głośniej prosimy i proszę o wyłączenie radio odbiornika. Halo?
Dobrze, niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Beata z Poznania.
Prosimy, Pani Beato.
Ja bym chciała taką, znaczy no, mam 40 lat. Boję się, co czeka moje dziecko. Jaka przyszłość. Ale chciałam powiedzieć, że Polska jako kraj, no, jak patrząc przez całą historię, to nigdy nie mogła się zjednoczyć. I tak naprawdę przy rozbiorach pierwszym, drugim, trzecim Polskę sprzedała szlachta. I w tej chwili to samo się dzieje. Szlachta, bogaci sprzedali nasz kraj. A tak w ogóle to jestem pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i powiem szczerze, że zarabiamy niewiele, można powiedzieć. Ciągle nam mówią, że podwyżek nie będzie z tego względu, że po prostu no, jest kryzys, tak? A my nie mamy po prostu pieniędzy, tak? My się zadłużamy. No, to wszystko na ten temat.
Dziękujemy, Pani Beato.
No cóż można powiedzieć, no jesteśmy rzeczywiście biednym krajem, a co do tego, że my jesteśmy jakoś bardziej skłóceni niż inne narody, ja nie przypuszczam, żebyśmy byli bardziej skłóceni, bo nie ma takiego kraju, gdzie wszyscy się zgadzają ze wszystkimi. Chodzi o to, żebyśmy się pogodzili co do pewnych głównych kierunków rozwoju naszego kraju. I to jest najważniejsze. No i żebyśmy przy tym wytrwali. Natomiast chyba rzeczywiście nigdy nie było i nie będzie takiego kraju, gdzie wszyscy się zgadzają ze wszystkim, bo nawet w rodzinie nie wszyscy się zgadzają ze wszystkimi i nie w każdej sprawie.
Prosimy, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Z tej strony Miłosz z Krakowa, tymczasowo w Warszawie.
Prosimy, Pani.
Ja właśnie bardzo sympatycznie i wieczorną porą sobie projektuję i jednocześnie słucham państwa programu, który wreszcie dotyczy kwestii istotnych dla Polaków. I mam parę pytań do pani profesor jako specjalisty też od statystyki. Mianowicie, czy pani profesor, bo przed chwilą mówiła, byłaby w stanie udzielić informacji mianowicie o średniej pensji w sektorze budżetowym i różnicy ze średnią pensją w sektorze produkcyjnym czy w sektorze komercyjnym. A dlaczego pytam? Dlatego, że pani profesor przed chwilą powiedziała, że wcale nie mamy jakby nadprodukcji w warstwie biurokratycznej. No, według mnie jest troszkę inaczej, ponieważ sposób, w jaki zbudowane jest nasze państwo, w relacji z nadmierną regulacją prawa i nadmiernymi kompetencjami, które są bardzo często w rękach warstwy urzędniczej, powodują tak naprawdę taką sytuację nierównocenności. To znaczy, teoretycznie, konstytucyjnie mamy zagwarantowane prawo do tego, że zarówno obywatel ma obowiązki, jak i prawa i państwo wobec tego obywatela ma również obowiązki i prawa. No, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, tej nadmiernej patologii właśnie związanej z rozpasaniem tej warstwy urzędniczej, te prawa obywatelskie są bardzo często, nazbyt często redukowane, ponieważ to urzędnik jest tą, że tak powiem, podejmującą decyzję ostateczną grupą i to urzędnik najczęściej broniąc tak naprawdę właśnie pytanie czyich praw stoi na drodze obywatelskiej do osiągania prosperity. I teraz zobaczmy, w jakiej sytuacji się znajdujemy. To znaczy, jesteśmy w otoczeniu Unii Europejskiej, jesteśmy jednym z krajów Unii Europejskiej, w których te systemy są znacznie bardziej przyjazne i zdecydowanie zderegulowane. No i idąc, że tak powiem, krokiem myślenia pani profesor, przynajmniej tak jak zrozumiałem z swojego programu, słucham dosyć uważnie, wszystkie kraje bezpośredniego naszego otoczenia są przyjaźniejsze zarówno biznesowo, jak i no, życiowo, ze względu chociażby na różnice w poziomie zamożności tamtych społeczeństw dla naszego tutaj typowego mieszkańca Polski. Ta emigracja, którą obserwujemy, nie jest jakimś przypadkiem i utrzymując dalej ten system patologii, bo pani profesor mówi też, że ZUS to jest składka, prawda, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju solidaryzmem międzypokoleniowym, ale moje pokolenie, bo jestem człowiekiem jednak młodym, ma już troszkę dość tych obciążeń, które w powiązaniu jeszcze z tym, co zastajemy, wychodząc na rynek pracy, powoduje, że tak naprawdę to nie jest jakiś system solidarnościowy, tylko tak naprawdę kolejna danina publiczna, którą my na początku naszej drogi życiowej musimy podejmować i która stale blokuje nasz rozwój i możliwości. Dlatego chciałbym, żeby pani profesor spróbowała odpowiedzieć, co młode pokolenie powinno zrobić, żeby w końcu móc partycypować w rzeczywistości polskiej i móc w końcu w tej rzeczywistości mieć wpływ na cokolwiek włącznie ze swoim życiem. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Radio Maryja i wszystkich mieszkańców, a także wszystkie kolibry w Polsce. Dziękuję serdecznie.
No, wiele tutaj było pytań. Może spróbujmy po kolei. Ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście w Polsce jest bardzo wielu złych urzędników. No dlaczego oni są źli, dlaczego postępują źle, to jest osobny temat. Musielibyśmy mieć zupełnie inne audycje, bo akurat mam tutaj dużo doświadczeń jako osoba, która była przez wiele lat w administracji centralnej, prawda? Więc wiem, jakie tam patologie występują, jakie tam są mechanizmy, skąd to się bierze, moim zdaniem. Jeszcze pewnie socjolog powinien się wypowiedzieć. Ale czym innym jest wychowywanie dobrych, rzetelnych urzędników, czy właściwie służby cywilnej, bo tak to było pomyślane, a czym innym jest cięcie i wyrzucanie ludzi z pracy, bo wcale nie ci najgorsi będą wyrzuceni, tylko ci, którzy są najmniej związani z rozmaitymi układami. Bo jeśli mówimy o administracji, to trzeba powiedzieć wyraźnie, że tam funkcjonują pewne układy. Ja na przykład do układu nie pasowałam. Mój prezes Oleński nie pasował, w związku z tym przy pierwszej z brzegu okazji wyrzucono prezesa i ja oczywiście zaraz za nim też poleciałam, no bo myśmy nie pasowali do układu, ponieważ próbowaliśmy działać uczciwie. Więc jest kwestia raczej taka, jak rozmontowywać układy. Niekoniecznie to musi być akurat deregulacja, bo taka deregulacja na oślep między innymi prowadzi do różnych katastrof. Ta katastrofa ostatnia, która się przydarzyła w gospodarce światowej, to jest między innymi efekt deregulacji rynków finansowych, co przyznają wszyscy finansiści. Więc bardzo ostrożnie, bo czym innym jest wychowywanie ludzi do dobrej roboty, do tego, żeby rzetelnie pełnili swoje obowiązki, a czym innym jest zastraszanie tylko dlatego kogoś, że on pracuje w administracji I zresztą jestem przekonana, że nie wiem, czy pan ma akurat znajomych, którzy pracują w administracji gdziekolwiek, ale gdyby to chodziło o Zuzie, Krysie, czy kogoś innego, kogo znamy, to byłoby, no tak, oczywiście wszystkich, tylko tej osoby nie ruszamy. Natomiast to, co pan powiedział, to mnie bardzo zasmuciło, bo to jest typowe właśnie takie postawienie sprawy dla pewnej części młodego pokolenia, którym powiedziano, że wam się należy wszystko, ale wy nie jesteście winni nikomu nic. Nikomu nic. Bo jeżeli ja słyszę, że, nie mówię oczywiście o niskich dochodach w Polsce, no bo one są niskie i niskie zarobki i w związku z tym każde obciążenia publiczne są rzeczywiście uciążliwe, no bo jeżeli mam sama niewiele, jeszcze muszę się tym podzielić, to faktycznie nieraz bywały nawet rewolucje z tego powodu. Ale jeżeli będziemy mieli tylko takie postawy, że wszystko, czego się od nas żąda, wszystko, czego się od nas żąda na rzecz dobra wspólnego, na rzecz innych osób, to jest nieuprawniona danina, bo ja bym chciał, bo ja bym chciała tutaj rozkwitnąć i ktoś mnie tutaj ogranicza, to bardzo mi jest przykro, ale ja swoich studentów zawsze uczę tego. Moi kochani, macie prawa, ale zanim zaczniecie mówić o swoich prawach, to ja bym chciała zapytać, jak określicie swoje obowiązki? I najpierw zacznijmy od określenia obowiązków, bo nie ma czegoś takiego jak prawa bez obowiązków. Ja oczywiście nie znam pana, więc trudno mi jest tutaj oceniać, ale tak jak ja słyszę właśnie, zwłaszcza tę całą jakąś kampanię nienawiści rozpętywaną a to przeciw ZUS-owi, a to przeciw jakiejś grupie społecznej, to muszę powiedzieć, że mi się serce kroi. Naprawdę, serce mi się kroi, bo to są, jesteście państwo, zwłaszcza młodzi ludzie, bardzo podatni na propagandę. To jest absolutnie wroga propaganda, która jest skierowana przeciwko Polakom właśnie po to, żeby ich skłócić. I musimy się oduczyć słuchania tego i jeżeli coś słyszymy, pan jest człowiekiem na pewno młodym i świetnie pan umie się posługiwać komputerem. Ja bym panu radziła, żeby zajrzeć na strony nie tylko te towarzyskie, tylko zajrzeć na przykład na strony KNF-u, chociaż to Urząd Państwowy, ja też mam do swoje zastrzeżenia co do działalności tej instytucji. Zajrzeć na strony Banku Centralnego, zajrzeć na strony chociażby właśnie tego znienawidzonego ZUS-u, poczytać trochę te raporty, poczytać trochę statystyki i dopiero potem wyrażać takie czy inne opinie. Bo państwo powtarzacie opinie dziennikarzy, którzy reprezentują określone poglądy i nawet się nie zastanawiacie, że możecie kogoś tym krzywdzić.
Dlaczego mamy biedę w Polsce? Jak z nią walczyć? Panie profesor, będziemy powoli wieńczyć to spotkanie z panią na antenie Radia Maryja. Wracając tylko do tych kwestii, które poruszyliśmy już tego nowego dnia, czyli po północy, zwłaszcza to, czym pani po raz drugi mówi, tłumaczy, a mianowicie tę nagonkę społeczną jednych na drugich, no to wiemy, że mamy raz złych urzędników, za chwileczkę nauczycieli. Możemy się tego spodziewać z początkiem września. Potem w jakimś czasie znowu będą źli i niedobrzy rolnicy. Natomiast czy to nie jest tak, że jeżeli spoglądamy na urzędników, na te biurokracje, to po prostu to jest taki kozioł ofiarny, a za chwileczkę będzie ZUS, za chwileczkę będą nauczyciele, będą rolnicy. I to właśnie kozioł ofiarny podrzucany przez propagandę tę medialną tylko i wyłącznie dlatego, żeby to, że nie rozwija się w Polsce gospodarka, że nie rozwija się przedsiębiorczość, że tak trudno jest funkcjonować tym, którzy do nas też między innymi podczas tego spotkania telefonują, że tak trudno jest mimo wszystko założyć biznes, pracować i utrzymać siebie, rodzinę, często też i pracowników, żeby tym ludziom dać jakieś pożywienie, jakąś właśnie taką strawę. Wszystko jest w Polsce źle, nie dlatego, że rząd jest niegospodarny, tylko dlatego, że są urzędnicy, a dlatego, że są nauczyciele, a dlatego, że są rolnicy i za chwileczkę możemy tam jeszcze takie grupy społeczne mnożyć, ale najczęściej to są ci, no i od czasu do czasu dostanie się księżom
No księżą to się często dostaje, bo się wyławia jakieś takie sensacje i nagłaśnia do, powiedzmy, rozmiarów no już zupełnie gigantycznych. Znaczy, oczywiście, że ojciec ma rację, ja o tym cały czas mówię. To jest tak zwane zarządzanie konfliktem. Odwracam uwagę od tego, co jest istotne i mówię, to jest ten winien. O, na przykład cykliści są winni, bo jeżdżą po ulicach, albo odwrotnie. Cykliści są winni, bo jeżdżą po jezdniach i powodują wypadki. Więc odwracamy uwagę, nagłaśniamy tak samo, jak pokazujemy rodzinę. Przecież nie pokazuje się dobrych rodzin, kochających. Pokazuje się patologii i to się nagłaśnia. Dlaczego? No, ale czy ktoś się zastanowił na przykład, czy dobrze są w Polsce kształceni chociażby pracownicy socjalni? Ja mam dużo na ten temat do powiedzenia, ponieważ od 83 roku, czyli 30 lat prawie, kształciłam pracowników socjalnych i wiem, jak to wyglądało, prawda? I jakie były programy. Także jeszcze raz apeluję do właśnie wszystkich. Jeżeli chcemy naprawdę coś zrobić dla siebie samych, dla naszych rodzin, to nie dajmy się zwariować. Nie słuchajmy tych podżegaczy, którzy w różny sposób, czasami bardzo perfidny, jednych przeciwko drugim ustawiają. Bo czym innym jest nieuczciwy urzędnik, a czym innym jest biedny urzędnik uwikłany w określony układ, bo tam szef jest łajdakiem, prawda? Szef, który jest gdzieś tam bardzo wysoko usytuowany w hierarchii państwowej i po prostu ten człowiek, który jest na dole, on musi tak funkcjonować, bo inaczej straci pracę, a jak straci pracę, to nie będzie miał za co utrzymać rodziny. Nie wierzmy w takie brednie, że każdy z nas może być przedsiębiorcą, bo nie każdy. Nie wierzmy w tę całą propagandę, tylko rzeczywiście, jak powiedziałam, zastanówmy się, w którym miejscu jesteśmy i jeżeli coś słyszymy, to najpierw sprawdźmy, bo proszę Państwa, dzisiaj, kiedy my mamy internet, jest tyle stron, gdzie można rzeczywiście zasięgnąć profesjonalnej informacji, przeczytać, co to znaczy, no to najpierw, zanim zaczniemy opowiadać się po takiej czy innej stronie, najpierw sprawdźmy, z czym mamy naprawdę do czynienia. I to jest taki mój apel, chyba już na koniec, bo myślę, że wszyscy jesteście Państwo mną zmęczeni.
Ja nie jestem zmęczony do końca, bo zacząłem dopiero od północy posługę, więc jeżeli pani profesor mówi o kształceniu, to mam pytanie związane z kształceniem ekonomistów, ponieważ wiemy, pani profesor, że system ekonomiczny się wyłożył, po prostu on już ten, który był wykładany przez pokolenia, jedną taką iskierkę nadziei usłyszałem podczas tego programu, że już pojawiają się i pan jest przedstawicielem tych szkół nowych po prostu, które dostrzegają potrzebę nowej ekonomii, ale kiedy to zafunkcjonuje, bo na razie spotykamy ekonomistów, przepraszam, widzę pani minę i zdziwienie, słuchamy ekonomistów bardzo często, którzy są na usługach tego czy innego banku, tej czy innej korporacji finansowej. A tak naprawdę takie rozmowy jak z panią, gdy ktoś może zapytać i zatelefonować i posłuchać, jak ja mam gospodarzyć, czyli być ekonomicznym w swoim życiu.
To jest pytanie takie, powiedziałabym, dosyć trudne. Dlatego, że gdybyśmy popatrzyli na historię myśli ekonomicznej, to byśmy zobaczyli, że to jest taka filozofia właściwie, bo to nie jest ta ekonomia, której się dzisiaj uczy. Ale jeżeli ja chcę być nawet największym artystą, to żebym mogła być artystą, no nie jestem, ale gdybym chciała, to muszę mieć narzędzia, prawda? I ekonomia wykształciła po drodze, to mniej więcej zaczęło się tak dziać od XIX wieku. Pewne narzędzia, którymi się określeni ludzie posługują. Tylko, że ja, jeżeli chcę chodzić w butach, to wcale nie muszę wiedzieć, jakie narzędzia są potrzebne do zrobienia butów. Otóż z pewnych względów doktrynalnych i politycznych z tych narzędzi zrobiono ekonomię. To nie jest ekonomia. To jest jedna ze szkoła, która wypracowała narzędzia. Ja wiem, że nie pomoże najlepsza wizja najpiękniejszych butów, jeżeli ja nie wiem i nie mam możliwości technicznych, żeby je zrobić. Ale to, że mam same narzędzia, a nie mam pojęcia i nie mam wizji, też mi nie wystarczy. Otóż ja jestem kształcona na SGH, dawniej SGPiS-ie, w czasach, no powiedzmy sobie, jeszcze głębokiego PRL-u, dlatego że to były lata 70. I muszę powiedzieć, że takiej ekonomii, jaką nam wtedy wykładano, dzisiaj się nie wykłada. Myśmy poznawali wszystkie najnowsze kierunki zachodnie. To nie jest prawda, że nas uczono marksizmu. Może marksizmu uczyli tych, marksizmu też nas uczono, bo to jest teoria poniekąd ciekawa i wchodzi do historii myśli ekonomicznej, tak jak Platon czy inne teorie takie, które można uważać za ciekawostki. Ale wszystko, żeśmy poznawali, co jest najnowsze. Ale poznawaliśmy całe spektrum, wszystkie szkoły. A dzisiaj jest jedna, jedyna, najświętsza szkoła. Szkoła chicagowska. Szkoła, która jest skompromitowana, która na Zachodzie w tej chwili, nawet ci, którzy się do niej kiedyś przyznawali, to się odżegnują, mówią, nie, 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 myśmy z tym nie mieli nic wspólnego. Ja o tej szkole piszę w tej nowej książce, więc to się nie da powiedzieć w dwóch zdaniach, ale myśmy z tej szkoły chicagowskiej zrobili świątynię. I każdy, kto dzisiaj chce coś znaczyć w nauce, czyli awansować, bo ja już mam to w nosie i mnie na tym nie zależy, ale każdy, kto chce dostać lukratywną posadę w jakimś instytucie i mieć dużo pieniędzy z tego tytułu, albo jeszcze lepiej, ktoś, kto chce zarządzać dużym bankiem, dużym funduszem, czyli mieć duże pieniądze, a nie jakieś tam takie grosze, które można gdzieś tam zarobić, no to po prostu musi być zwolennikiem tej szkoły chicagowskiej. Ta szkoła jest dosyć tajemnicza, ponieważ ona się posługuje hieroglifami, czyli jakimiś wzorkami matematycznymi. I jak taki człowiek z zewnątrz patrzy, to on się, o jaki ja jestem mądry, przecież ja to wszystko rozumiem, a ta cała hołota nie. Otóż ja chcę powiedzieć, że szkoła chicagowska to jest szkoła, która jest absolutnie w odwrocie już w tej chwili na Zachodzie od dawna. Natomiast w takich krajach jak Polska, no to tak jak jesteśmy, to się nazywa procesy redeployment, czyli przenoszenie tego, co tam już jest zużyte i niepotrzebne, do krajów słabo rozwiniętych. To dotyczy zarówno technologii, jak i myśli ekonomicznej. I to, co mamy, to jest właśnie taki efekt. Mało kto teraz już potrafi uczyć ekonomii. Bardzo mało osób jest takich.
Dziękuję za tę wytrwałość, podziwiam. No cóż, życzymy obfitości Bożych łask, błogosławieństwa, by ta książka powstała i by zwłaszcza politycy ją
No ona czytali. Jest pisana dla polityków, ja nie ukrywam, że inspiracją do tej książki było to, że zostałam zaproszona do zespołu pana profesora Glińskiego. I mówiąc szczerze, byłam na posiedzeniu tego zespołu raz. Potem było takie drugie, już przy kamerach to się w ogóle nie liczy, dlatego że był wtedy i pan prezes i tak dalej, to się nie liczy. Ale było takie właśnie wcześniejsze spotkanie i wyszłam stamtąd mocno przestraszona. Bo tam było dużo młodych ludzi, właśnie takich, którzy nie wiedzieli, że mówią prozą, czyli nie wiedzieli, że mówią językiem szkoły chicagowskiej. Ale za to mówili tak głośno, że potrafili wszystkich innych zagłuszyć. W związku z tym ja doszłam do głosu, doszłam do wniosku, że mogę tylko piszczeć jak mysz, chociaż zwykle jestem osobą dosyć wygadaną, z czego słynę, ale lepiej będzie napisać coś. I doszłam do takiego wniosku również, że być może pan premier, bo mam nadzieję, że on będzie z powrotem premierem, jednak wierzę w to, wierzę w jego szczęśliwą gwiazdę, bo skoro ocalał z takiej katastrofy, to pewnie Pan Bóg ma jakieś plany. Być może nie przeczyta nic więcej, ale chyba przeczyta dedykację. I właśnie po to tę książkę robię. Nie po to, żeby pisać dedykację na stronie drukowanej, ale mam zamiar politykom, nie tylko PiS-u zresztą, wszystkim politykom, rozesłać tę książkę, po to, żeby się zastanowili, tym, których oczywiście szanuję, bo są tacy, do których w ogóle uważam, że nie ma sensu pukać, no bo to są i tak zamknięte jakieś hermetyczne umysły i tak do takich ludzi nie warto niczego adresować. Żeby się zastanowić, w którym miejscu jesteśmy, bo może ja się mylę. I jeżeli ja się mylę, to tym lepiej. Dla Polski i dla nas wszystkich. Ale jeżeli ja się nie mylę i będziemy szli tą drogą, to w pewnym momencie zachowamy się rzeczywiście jak lemingi i skoczymy w tę przepaść. Wszyscy. I tego bardzo bym nie chciała.
Albo takim częstym porównaniem jest to porównanie tutaj dla mnie osobiście z Torunia. Jak te żabki prowadzone grającym na flecie tutaj artystą, już zapomniałem tego.
No ale tak czy inaczej to się źle kończy.
Do Wisły. Bardzo gorąco dziękuję.
To ja serdecznie dziękuję przede wszystkim za cierpliwość i za to, że mogłam się tak wygadać, bo szczerze mówiąc ja na temat ekonomii mogę mówić bez przerwy, ponieważ ja naprawdę kocham ekonomię i kocham to, co robię, bo ja jestem, jak powiedziałam, nauczycielem z powołania i wydaje mi się, że taka audycja właśnie pozwala mi też dać tutaj upust swoim zamiłowaniom dydaktycznym i ten smrodek dydaktyczny pewnie parę razy tu się rozszedł, ale wydaje mi się, że czasami jest dobrze komuś wylać kubeł wody na głowę, żeby nie gadał głupot. a przynajmniej żeby się zastanowił, że może mieć, nie mieć racji.
Profesor doktor habilitowany Grażyna Cyparowicz, były dyrektor Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, a nade wszystko nauczyciel dydaktyk. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w niezbyt odległej przyszłości. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.